Cieszę się, że nie wszyscy wyjechali na wakacje, żebym tu nie stanął sam. Cieszę się też, że możemy dzisiaj iść dalej w rozważaniu listu do Hebrajczyków. Ci z was, którzy bywacie tu często, może kojarzycie, że kiedy bywam, to przechodzimy przez ten list i jesteśmy dzisiaj przy 6 rozdziale. I ci z was, którzy znacie ten list, wiecie, że to jest wyjątkowo trudny rozdział i to jest rozdział, co do którego ludzie, różni interpretatorzy mają przeróżne podejście do tych zagadnień. I mam nadzieję, jako słowo wstępu, że nie traktujemy tych, którzy inaczej interpretują te wersety, jako wrogowie. Mam nadzieję, że mając Ducha Świętego w sercu i mając Słowo Boże przed nosem, możemy gorliwie i trwale badać, czy tak się rzeczy mają. I zachęcam was, żebyście szczególnie zbadali, czy tak się rzeczy mają, które dzisiaj powiem. Zadanie tu jest nie, żeby indoktrynować w jedno podejście do tych wersetów, tak samo nie, jest wyższa poprzeczka niż to, żeby powiedzieć, że nie wiemy, o co tu chodzi. Więc spróbuję w ciągu pół godziny, trochę ponad, sygnalizować wątki w tym rozdziale. Wyrażę przy tym też moje podejście do tego, ale zachęcam was, żebyście sami to zbadali. Bierzmy też jako słowo wstępu, że mamy do czynienia z językiem i jak rozmawiamy, używając słowa, frazy, to czasami bywa, że frazy i słowa, które używamy, są nie do końca jednoznaczne. Możemy czy słuchać, może trochę inaczej interpretować, zrozumieć to, co jest powiedziane, niż się było to zamierzone przez mówcę. Więc też mamy tu do czynienia z językiem i czasami te słowa, które będziemy czytać, będą dla nas albo niejasne, albo będziemy różne skojarzenia, z czym to się ma. Dlatego zachęcam do pokory, do pokornego podejścia do takich trudnych wersetów. Ich jest wiele w Biblii i nie unikamy ich, ale podejdźmy pokornie. I też zachęcam, żeby tym bardziej, jeżeli dany fragment, czy dana fraza, czy słowo jest trudne, czy dwuznaczne, żebyśmy zbadali kontekst, który może rzucić jakieś światło na zamierzone intencje i znaczenie słowa mówcy. To jako słowo wstępu, więc Bogusiu, jeżeli możesz przeczytać nam pierwszy kawałek.
Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Ziemia zaś, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Więc powiedziałem, jako słowa kontekstu, nie patrzeć na kontekst tych trudnych wersetów. Powiedziałem na samym początku, że kluczowe pytanie, jeżeli chodzi o list do Hebrajczyków, to nie na tyle jest, kto to napisał, tylko komu to zostało napisane. I już omówiłem to w wcześniejszych rozdziałach, że z mojego punktu widzenia to jest napisane do wierzących w Chrystusie Żydów. I są, jak powiedziałem wtedy, inne interpretacje czy inne wyobrażenia. Komentatorzy, którzy również bardzo dużo siedzą w piśmie, że to było napisane do również albo jedynie do niewierzących Żydów. Więc to jest podstawowe pytanie, do kogo ten fragment jest adresowany. I w pierwszych 5 rozdziałach to mieliśmy też pewien kontekst, który może rzutować pewne światło, tym bardziej, że mamy na początku tego fragmentu, jak widzicie, słowo dlatego. Dlatego sugeruję, że to, co było wcześniej, teraz rzutuje światło na to, co ma nadejść. I w kontekście, jak pamiętacie, w pierwszym rozdziale mieliśmy Jezusa jako Bóg. I w drugim rozdziale mieliśmy Jezusa jako człowiek. I w środku tych dwóch rozdziałach to mieliśmy uwagę pisarza tego listu, żeby nie lekceważyć tych słów, tego zbawienia, które jest nam zapewnione. I potem w trzecim i w czwartym rozdziale w wielkim skrócie omówiliśmy temat wejście w pokój, wejście w odpoczynek z Bogiem. I też rozważaliśmy wtedy różne opcje, co to znaczy to wejście w odpoczynek. Może pamiętacie tą dyskusję. I argumentowałem wtedy, że moim zdaniem wejście w odpoczynek to jest wejście, wchodzenie w wspólnotę z Bogiem. Że nie chodzi tu o zbawienie na tyle, o wchodzenie w wspólnotę z Bogiem, o wzrost, o przybliżanie, o pobożność, o uświęcanie się, że nie chodzi tu o nasze nawrócenie, tylko o nasze oświecenie, w sensie usprawiedliwienie. I pod koniec 4 rozdziału mieliśmy wątek Słowa Bożego w rękach Ducha Świętego, Duch Święty, który używa Słowo jako miecz, żeby docierać do wnętrza, do intencji naszych serc, więc mamy tu ten motyw uświęcania się w postaci działania Ducha Świętego w naszym sercu Słowem Bożym, żeby dotrzeć do wnętrza naszego i wyczyścić nas. I dlatego pod koniec 4 rozdziału mamy ufność, 16 werset, żeby przychodzić do tronu łaski, mając ufność, że otrzymamy łaskę. I w tamtych terenach, w tamtych czasach jedyna osoba, która mogła podejść do tronu króla, to było dziedzic, to było jego następca. Nawet królowa nie mogła wchodzić w obecność króla przed tronem bez zapraszania. My mamy taką ufność, taki przywilej, że możemy wchodzić, podchodzić do tego tronu łaski, wierząc, że otrzymamy tą łaskę. W 5 rozdziale mieliśmy początek tego, co będzie w następnych rozdziałach, to jest dzieło Jezusa. Na tyle pierwsze 2 rozdziały dotyczyli Jego boskość i ludzkość, człowieczeństwo. Od 5 rozdziału zaczynamy wątek, kim był Jezus i co zrobił. I był wątek rozpoczęty, który będzie zakończony w 7 rozdziale, znowu kontekst dalszy. To jest kontekst Jezusa jako lepszy arcykapłan, lepszy na wzór Melchizedeka i lepszy niż wszystkie arcykapłanie, którzy też mieli dokonać ofiary dla siebie, nie tylko dla innych. On nie musiał dla siebie dokonać ofiary, więc dokonał ofiary dla innych. Więc to było początek dzieła Jezusa, który będzie ciągnąć od 7 rozdziału do 10. Więc to jest kontekst, który mamy. I na koniec 5 rozdziału, 11 do 14, mamy taką zachętę, że wy, odbiorcy tego listu, wy powinniście być nauczycielami, a tak naprawdę jeszcze potrzebujecie mleka. Nie jesteście dalej niż powinniście być. Więc to jest ta i dlatego on teraz kontynuuje w 6 rozdziale. Jeżeli czytacie komentatorów, zachęcam, żeby czytać różne komentarze. Ja czytałem różne, nie powiem, że czytałem wszystkie, bo na pewno nie i nie powiem, że te cztery opcje, które tu podaję, są, jest wyczerpującą listę, którą znajdziecie w różnych, u różnych komentatorów, ale podałem ich, podaję ich jako cztery opcje, które spotkacie, jeżeli będziecie czytać i badać ten wątek, do kogo i do kogo to jest napisane, ten pierwszy urywek, 1 do 8, i o czym jest mowa. I bardzo w wielkim skrócie, omawiając te cztery opcje, zobaczycie, że one są skrajnie różne. I jeżeli przechodzimy przez wspólnoty wrocławskie i nie tylko, zobaczymy zwolenników tych różnych opcji i innych pewnie też. Pierwsza opcja to jest, że te słowa są skierowane do niewierzących w Chrystusie Żydów. Więc jedni komentatorzy uważają, że ci ludzie jeszcze nie doznali nawrócenia. Co prawda oni poznali elementarne nauczanie o Chrystusie, o chrztach, o miczach, natomiast oni tak naprawdę nie uwierzyli w to i odpadają. Więc oni bywają jak może chwasty w kościele, którzy uczestniczą we wielu rzeczach, natomiast nie przyjmują tego tak naprawdę do serca i dlatego jak odpadną, to są odrzuceni, nie ma takiej opcji, żeby wrócili. Nie jest to mój pogląd i powiem parę powodów, dlaczego nie. Wydaje mi się, że tu mamy... Musimy gimnastykować, jeżeli chodzi o tą interpretację. Oni tu są, opis ich jest, że są oświeceni, że skosztowali dobre słowo, że poznali mocy ery, które ma nadejść. Oni mają zostawić podstawowe nauczanie nawet o Chrystusie. Więc trudno mi jest tak wierzyć, że to jest napisane do ludzi, którzy tak naprawdę jeszcze nie przyjęli tej nauki o Chrystusie. Że autor tego listu zachęca, żeby iść dalej, żeby zostawić to na bok i iść dalej, jeżeli on wie, że tak naprawdę nie ma jeszcze tej pozytywnej reakcji na Ewangelię. Jest tu mowa o mleko. Potrzeba tego mleka pod koniec 5 rozdziału. I mleko to jest dla nowonarodzonych dzieci. 1 Piotr 2:2, żebyśmy pragnęli, tak jak nowonarodzone dzieci, mleko, jakie jest Słowo Boże. Więc tu musimy w jakiś sposób gimnastykować, jeżeli chodzi o znaczenia tych różnych opisów, że to było tylko bardzo cząstkowo, bardzo częściowo. Że tak naprawdę oni nie doświadczali prawdziwego nawrócenia. Druga opcja, która jest pielęgniowana, oferowana w chrześcijaństwie, to jest ta druga opcja, druga opcja, że można jako prawdziwe, że to są prawdziwe wierzący w Chrystusie, którzy mogą stracić zbawienia. Więc oni skosztują, argumentuje, oni skosztują to dobre słowo, poznają te mocy, są oświeceni, oni mają iść dalej niż podstawowe nauczanie o chrztach i miciach, o Chrystusie, o wierze, o pokucie, ale oni zamiast tego odpadli. I jeżeli odwrócą się od Boga, to w tym momencie tracą zbawienie. No, znowu to, i oni są niezbawialne w tym momencie, w takiej opcji, tak mi się wydaje, że jest logiczne. Więc oni byli adoptowani, trzeba tu akceptować i dlatego nie przyjmuję takiej wersji osobiście, że tu trzeba akceptować, że możemy być adoptowani w rodziną Bożą i potem możemy być autowani. Więc w pewnym momencie Bóg nas adoptuje, ale jeżeli się nie sprawdzimy, to w tym momencie jesteśmy autowani, jesteśmy już, nie należymy do Bożej rodziny, tylko Bóg kasuje nas w jakiś sposób. Rzymian 5 rozdział między innymi wydaje mi się jest dosyć, stoi w opozycji do takiej wersji. Bóg kochał nas, nawet jak byliśmy wrogami, to jak bardziej teraz będzie nas kochał, jak jesteśmy Jego synami. I Jego, jak zobaczymy w drugiej połowie tego rozdziału, Jego, nasza pewność, nasza kotwica jako nadzieja, która prowadzi nas za zasłoną w niebo, nie opiera się o naszą wierność, nie opiera się o nasze posłuszeństwo, tylko opiera się o obietnicę, o przymierze i o przysięgę Boga, jednostronną od Boga. Bóg przysięgał, Bóg obiecał, jak będziemy czytać dalej w tym rozdziale, żebyśmy my byli mocno zachęceni, dlatego że Bóg dwoma sposobami, w których On nie może kłamać, zrobił to, żebyśmy byli mocno zachęceni. I zobaczycie w tej drugiej połowie, w kontekście, znowu zwracając uwagę na kontekst, tej drugiej połowy akcent to nie jest zagrożenie, to nie jest groźba. Akcent jest moim zdaniem pozytywny. To jest zachęta. Ale dojdziemy do tego. Trzecia opcja, którą spotkam w różnych miejscach, to jest, że to są prawdziwi wierzący ludzie, ale będą bezowocni, bo odrzucali drogą Bożą i oni będą, zostaną zbawieni przez ogień. Więc tu opiera się o 1 Koryntian 3, że budujemy na podstawie, na fundamencie Chrystusa, budujemy złotem, srebrą, albo budujemy drewnem i sianą. I jeżeli budujemy drewnem i sianą, to w tym momencie to będzie spalone, ale my przejdziemy przez ten ogień. Więc jest oczywiście jakaś prawda w tym. Więc ja ostatnio byłem z żoną na Cyprze, to byliśmy w górach, gdzie było bardzo duży pożar parę lat temu. I w tych górach dalej jest spalona ziemia, dalej prawie nic nie rośnie na wielkim obszarze lata później, więc na pewno jest to możliwe, żeby wierzący odpadli od Boga i żeby oni potem mieli taki los, tak jak jest opisane w 1 Koryntian 3 rozdział. Natomiast uważam, że akurat Hebrajczyków 6 nie rozważa takiej opcji. Tu trzeba powiedzieć, że oni padają bardzo mocno. Tak mocno, że nie, że tracą zbawienia w tej opcji, ale tak mocno, że trudno będzie im się ratować, podnieść z tego. Że właściwie oni są skazani na to, że nie będą mogli pokutować, nie będą w takim stanie, będą mieli takie twarde serce, że nie będą w stanie odwrócić się ku pokucie. Więc wydaje mi się, że to jest coś, czego nie widzę za bardzo w reszcie Nowego Testamentu, że ktoś, wierzący człowiek może stanąć się tak twardy, że nie może wrócić ku pokucie i że Bóg go nie przyjmuje. Tym bardziej, że to jest syn marnotrawny, nie wróg marnotrawny. Więc myślę, że Bóg Ojciec przyjmuje takiego, tak myślę. Czwarta opcja, którą widzę i za którą bym chciał za chwilę się stawić, to jest bardziej pozytywna opcja. Te pierwsze trzy opcje, że ktoś jest nie nawrócony, odpada, odrzuca, nie ma szans, że ktoś jest prawdziwym wierzącym, odpada, traci zbawienie, albo że odpada i jest w tym momencie w dosyć beznadziejnej sytuacji. To są dosyć pesymistyczne obrazy naszego chrześcijaństwa. Wydaje mi się, tym bardziej jak będziemy przy drugiej połowie, że bardziej chodzi tu o zachętę niż o zagrożenie, że tu chodzi o prawdziwych wierzących, którzy na fundamencie, którym jest Chrystus i obietnicy, przysięga Boga, są zachęcane do dalszego owocnego wzrostu. Więc to jest moje podejście i tak będę to argumentował teraz, jak przechodzimy przez te wersety. Więc to w ramach może być fair, żebyście patrzyli na te różne opcje same, badali to i bardzo chętnie pogadam z kimkolwiek, kto chciałby na ten temat porozmawiać. Więc mamy tu pierwszy werset, szybko przelecą przez te wersety. Powinny być nauczycielami, potrzebują mleka i teraz moim zdaniem mają iść dalej, mają zostawiać te elementarne prawdy o Chrystusie, nawet o chrztach, o miciach, o wierze i tak dalej. Mają iść dalej i nie cały czas trwać na tym etapie. To jest jakby to było pierwsza klasa dla wierzących ludzi. Nie, że odrzucamy to, czy oni odrzucają to, tylko mają iść dalej, mają ruszyć się w kierunku wzrostu. Nie wracać, nie opierać się o to, co dotychczas wierzyli i doświadczali i mieli przekonania, ale żeby iść dalej. I na pewno nie mają wracać do poprzednich swoich praktyk. I z tego, co czytam, to było też jeden z błędów nowotestamentowego Kościoła, żeby wracać do starych nawyków, do starych rytuałów. I to jest temat, który jest później omówiony w liście do Hebrajczyków, że to wszystko, co było, ten system ofiar, świątynia, arcykapłanie, kapłanie, to było cień rzeczywistości, który ma nadejść. I ten stary system wkrótce, 8 rozdział, 13 werset, wkrótce ten stary system odejdzie. To ten system był dotychczas naszym przewodnikiem do Chrystusa. Zamykał nas w grzechu i doprowadził nas do wiary w Mesjasza. Paweł to tak to opisuje w Galacjan. Teraz w Nowym Testamencie, w czasach nowotestamentowych, to Żydzi, szczególnie wierzący Żydzi, dalej praktykowali, może nawet oferowali. I tym bardziej wtedy, jeżeli dalej oferowali, tak jak przy tamtym systemie ofiar, tym bardziej to jest hańba i wstyd dla Jezusa, że nie przyjmujemy Jezusowej jednorazowej ofiary jako wystarczająco, tylko potrzebujemy inną ofiarę. Nie wystarczy nam, że Jezus jest naszym kapłanem, potrzebujemy inny kapłan. Nie wystarczy, że mamy Ducha Świętego w nas i my jesteśmy świątynią Bożą, to musimy tu przygotować inne pomieszczenie, gdzie Bóg jest. Że Bóg jest w naszych sercach, Bóg nie jest w hostii. Nie musimy znaleźć realnej obecności Boga w hostii, dlatego że prawdziwy Bóg, prawdziwy Duch Święty, prawdziwa obecność Boga to nie jest w hostii, to jest w naszych sercach. Więc powinniśmy w tym momencie nie wracać do tego. W drugi, trzeci werset. Żebyśmy nie próbowali w żaden inny sposób dobudować do fundamentu, który jest Jezus Chrystus. To wszystko, ta obudowa stara, nie przyniosła nam efektywnego zwolnienia od poczucia winy. Nie zmienił naszych serc, naszego umysłu. Nie mógł nas przynieść w obecność Bożą. Więc nie wróćmy do takich rzeczy. To jest hańba, dlatego uwolnienie, osiągnięcie, które Jezus nam dał. Pierwsze trzy wersety to jest nauczanie i praktyka. I czwarte do szóstego to mamy doświadczenie. Oni tu byli oświeceni, mieli udział w Duchu Świętym, skosztowali wspaniałe słowo, poznali mocy przyszłej ery. Niesamowite kwalifikacje, tak mi się wydaje, to trudno mi jest uznać, że to chodzi tu o niewierzących ludzi. Ale fundament jest budowany, my nie możemy do tego dokładać. I ten fundament nie zależy od tego, żebyśmy byli w jakiś sposób wierni. W sensie, że jesteśmy bez grzechu i nie jesteśmy posłuszni. Nie możemy dwa razy się urodzić. Nie możemy zacząć dwa razy z Jezusem. Nie możemy być dwa razy adoptowani. Nie będziemy autowani z rodziny Bożej. Natomiast możemy tracić kierunek. Możemy być nieposłuszni. Możemy odryfować od Boga. Oczywiście możemy być leniwi. Możemy nie dobudować. Możemy być bezowocni. To jest możliwe. I on o tym będzie pisał za chwilę. I ósmy wersety. Rzeczywiście jest coś takiego, że możemy stać się, być w takim staniu, że jesteśmy nieowocni. Że tak daleko odeszliśmy od Boga, że praktycznie przejdziemy przez te ognia, jak przez ogień. To będzie te nasze dzieła będzie spalone. Natomiast wierzę w to, że my nie będziemy spaleni w tym momencie i straceni. Idziemy dalej, bo czas nas goni. Bogusia?
Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
Okej, czyli on ma tu ufność. Trudno, żeby miał ufność, jeżeli tu jest możliwość utraty zbawienia. On ma ufność co do tego, co towarzyszy nawrócenie i zbawienie. I jest przekonany, że w ich przypadku tak będzie lepiej. On ich ma takie przekonanie. Nie, że oni mogą wszystko utracić, tylko że oni mogą mieć pewną ufność. I on tu chwala ich. To znowu argument mały, co prawda, że to chodziło o wierzących ludzi. Że to są ludzie, którzy robili coś dla Boga, dla Jego, pokazali miłość dla Jego imienia. Czyli dla Jego charakteru, dla Jego tożsamości, dla wszystkiego, kim On jest. Oni obsługiwali świętych. Znowu, to by było pierwsze chyba, nie wiem, czy jeszcze w Nowym Testamencie spotkamy to, że niewierzący są tacy przychylni wobec Boga i świętych. Może są, ale bardziej pasuje do wierzących. On zachęca ich tu do gorliwości, do pracowitości. Tak jak mieliśmy przy odpoczynku, jeżeli pamiętacie, żeby czynić wszelkie starania, żeby wchodzić do tej wspólnoty. Więc to nie jest w tym momencie, że jesteśmy zbawieni, dlatego że złożyliśmy wszelkie starania. Jesteśmy zbawieni w oparciu o to, co Bóg zrobił, nie o to, co my robimy. Natomiast tak samo tu jesteśmy zachęceni, żeby być gorliwi, żeby nie być ospali, żeby nie być leniwi. To są możliwości dla nas jako wierzący ludzie. Mamy być gorliwi, żeby odziedziczyć to, co inni tu w piśmie odziedziczyli. Żeby odziedziczyć wszystkie obietnice. Mamy naśladować ich wiarę, ich cierpliwość. Więc to jest zachęta, tak mi się wydaje przynajmniej, tak bym argumentował. To jest zachęta, dlatego że Bóg chce nas błogosławić mocno. Czytajmy dalej, co Bóg na to wszystko.
Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc, zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Więc tu jest działanie Boga. W oparciu o co możemy mieć kotwicę, możemy mieć ufność. To nie jest w oparciu o naszą pobożność na skali 0 do 10. To nie jest nasza kotwica, to nie jest nasza nadzieja, że ja jestem lepszy niż przeciętny zborownik. To nie jest moja nadzieja, jeżeli chodzi o kotwicę i wchodzenie w niebo. Abraham też, jego podstawa, jego fundament, jego błogosławieństwa to było Boże obietnice dla niego. To nie było to, że Adam jest w jakiś sposób superowy. Oczywiście Abraham był wielkim człowiekiem, jeżeli chodzi o człowiek wiary. Natomiast obietnica przyszła od Boga do Abrahama. I jak Bóg, to w 12 rozdziale Księgi Rodzaju i w 15 rozdziale mamy Boga, który rozpoczyna nowe przymierze z Abrahamem. Jeżeli pamiętacie tą historię z dwoma częściami ofiar, nie? I Bóg przechodzi przez te ofiary jako jedna osoba. W tamtych czasach przymierze było zawarte, jak dwie strony przeszli przez te zwłoki. Ale w tym przypadku Bóg przechodzi sam przez te zwłoki jako jedna strona, która zawiera przymierze z drugą. I Bóg nie tylko obiecuje jak Abrahamowi, nie tylko zawiera przymierze, ale też on przysięgał, żebyśmy, którzy uciekliśmy, którzy przyjęliśmy to zbawienie od Jezusa, żebyśmy byli pewni, dlatego że Bóg nie mógł złożyć przysięgę przy kimś, kto był większy od Niego, to przysięgę złożył w oparciu o siebie. Żebyśmy my byli mocno zachęceni przez dwie rzeczy, które są niezmienialne. My jesteśmy, jeżeli przyjmiemy przez wiarę Jezusa Chrystusa, odziedziczymy też, wchodzimy w te obietnice abrahamowe. I jeżeli studujemy Stary Testament, to wiemy, że Izrael był strasznie nieposłuszny przez setki lat, ale Bóg jest wierny wobec jego obietnicy, wobec Abrahama. I ze względu na tą obietnicę i później obietnicę wobec Dawida, ze względu na tą obietnicę błogosławia, nie pozwala, żeby Izrael tonął totalnie. Zawsze zostawił sobie resztę. Nie w oparciu o to, że Izrael był taki świetny, tylko dlatego, że Bóg złożył przymierze. Bóg zawarł to przymierze. Bóg obiecał. Bóg przysięgał, żebyśmy my byli zachęceni, żeby ci, którzy odziedziczą to, co jest w tym przymierzu, żebyśmy byli mocno zachęceni. I to jest jednostronna sprawa. Bóg jest wierny wobec swoich synów. My, jak ja jako ojciec, nawet jak mój syn mówi, że nie jestem jego ojcem, to ja będę wierny wobec nim. I on tego nie zmieni, bo jest w mojej rodzinie. Więc nawet jak się nie przyznaje do tego, on jest moim synem. Koniec. Bóg adoptuje nas do swojej rodziny, nazywa nas synami w oparciu o to, co Bóg zrobił, co Bóg obiecał, co Bóg przymierzał, co Bóg przysięgał. I to jest mocna zachęta, powinna być dla nas, jeżeli jesteśmy prawdziwymi dziećmi Abrahama i uwierzyliśmy w Chrystusie, to wtedy możemy mieć tą ufność. I ostatnie wersety, tu 19-20, tu jest to, ta nadzieja prowadzi nas, to jest nasza kotwica. Jezus szedł za kurtyną, żeby rozprawić się z naszym grzechem. żeby stawić się za nami i wiemy i będziemy dalej o tym czytać w dalszych rozdziałach, że Jego ofiara była jednorazowa, Jego ofiara była skuteczna raz na zawsze. Nie trzeba tego powtarzać, jest jedna ofiara za grzech, dokonane raz na zawsze. Nie trzeba kolejnej ofiary. To jest nasza kotwica. Burza jest między nami. Tak jak jesteśmy statkami na morzu, na otwartym morzu, statek jest budowany, żeby być na otwartym morzu. Jedyne bezpieczne miejsce dla statka to jest w porcie, ale statek jest konstruowany, żeby przepłynąć przez otwarte morze. I w jakim sensie my może jesteśmy w podobnej sytuacji. Kiedyś będziemy w niebie, w porcie. Kiedyś dotrzemy tam, abyśmy dotarli tam. To jest nasza nadzieja, że jest ten odpoczynek przed nami. Natomiast w tej chwili jesteśmy statkami na otwartym morzu. Jesteśmy w brudnym, skorumpowanym, grzesznym świecie, który nam przysparza cierpienie, śmierć, choroby, ciosy, próby, pokuszenia. I jesteśmy bici od jednej strony do drugiej, ale ta nadzieja doprowadzi nas przez tą burzę do tej obecności Bożej, do Jego tronu i do Jego majestatu i królestwa. Więc mamy przed sobą tu, w tym rozdziale, wiem, że w ciągu pół godziny to trudno jest tak przechodzić przez te trudne sprawy godnie, ale mam nadzieję, że chociaż to przedstawienie, wstęp może być zakąskie, żebyście teraz zbadali, czy jak wy patrzycie na to. Jak wy to rozumiecie? I jeżeli inaczej, no to mam nadzieję, że mnie przekonacie kiedyś o tym, że nie mam racji. Nie o to chodzi, żebym miał rację, chodzi o to, żebyśmy uczyli się od Ducha Świętego przez to Słowo. I mam nadzieję, że jeżeli nie chcesz się wdawać w to, że przynajmniej ta druga połowa tego rozdziału będzie mocnym zachęceniem dla nas. To nie oznacza, że możemy być leniwi. To nie oznacza, że Bogu wystarczy, żebyśmy byli bezowocni. Niech to będzie zachęta dla nas, żeby iść dalej, żeby biegać dalej, jak później jest w Hebrajczykach w 12 rozdziale, jest wątek, czy porównanie, ilustracje zawodów, że biegamy po nagrodę i mamy świadków, którzy nas otaczają i oglądają. Więc niech te sprawy będą dla nas taką zachętą, żeby nie być bezowocne i leniwe, żeby nie marnować szansy, żeby wykorzystać tą łaskę, którą daliśmy od Boga, tą ofiarę Jezusa, żeby być owocny i przynieść jakiś efekt pobożny w tym świecie. Amen.